czuję w moim sercu, czułem w moim sercu, kiedy przygotowywałem to kazanie, to będzie to, co dzisiaj usłyszycie, to, co dzisiaj usłyszycie, będzie tak konfrontujące, że aż się z tego cieszę. Ale nie ja będę cię konfrontował, ale Duch Święty. To jest pozytywna rzecz. Kiedy ja konfrontuję, to jest ból i szczępy. Kiedy Duch Święty konfrontuje, czujesz się, że coś zostało poruszone w twoim sercu, że coś się musi zmienić, ale przychodzi miłość i łagodność. Ja ciągle nad tym pracuję w moim życiu. Nad miłością i łagodnością. Dlatego, że dzisiaj zaczynamy mówić na temat, kontynuujemy temat bycia uczniem. I dzisiaj mówimy, że uczeń jest hojny. Uczeń jest hojny. I kiedy przygotowywałem to kazanie, zadawałem sobie takie pytanie, czy zebrać kolektę po tym kazaniu, czy zebrać kolektę przed tym kazaniem? Boże, jeśli zbiorę kolektę po tym kazaniu, to powiedzą, Jagiełła manipulował. Więc mówię, dobrze, zbiorę kolektę przed tym kazaniem, a później zbierzemy jeszcze jedną kolektę, ale nie na nas, tylko czuję, jak Duch Święty mówi, abyśmy wspierali Buźkę i Jadiego w tym, co oni robią. Chciałem, żebyś był dzisiaj hojny. Jest coś takiego jak ofiara miłości. My siejemy dzisiaj w Ganę. Siejemy w to, co oni robią, chcemy ich błogosławić. Bądź otwarty na to, kiedy skończy się to kazanie, aplikacją, zastosowaniem tego kazania będzie to, że wprowadzisz to w życie i będziesz mógł błogosławić. Naucz się błogosławić ludzi finansowo. To jest taki rok przed nami, że wierzę, że Bóg będzie rozciągał nas finansowo. I chciałem mówić dzisiaj na temat tego, że Bóg jest, że uczeń jest hojny. I znowu wracamy do Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, werset 18 do 20. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ile razy słowo uczeń pojawia się w Nowym Testamencie? 239. 239, a ile razy słowo chrześcijanin pojawia się w Nowym Testamencie? 3 razy. Ja widzę, że wy, niektórzy z matematyki, to po prostu anioł zapłakał. 7 raz mówię ile razy i niektórzy z was ciągle nie pamiętają. A ile, jeśli jest liczba 66, to 25% z liczby 66 to jest ile? Okej. Okay. Okej, dobra. Jak nie wiesz od razu, 16,5. A więc zaczynamy mówić na temat hojności. Szokujące jest to, kochani, posłuchajcie, szokujące jest to, ile razy Biblia mówi na temat pieniędzy. Wiecie, że Biblia mówi, używa 2300 wersetów, które odnoszą się do pieniędzy? 2300 wersetów, to nie jest jakiś temat poboczny, 2300 wersetów odnosi się do pieniędzy. Po drugie, Jezus mówił o pieniądzach w swoim głoszeniu, 15% głoszenia Pana Jezusa, to są pieniądze i bogactwo. 11 z 39 przypowieści odnosi się do pieniędzy. To jest absolutnie niesamowite. To nie jest poboczny temat. Dla nas bardzo często jest to o wiele ważniejszy temat niż dla Pana Jezusa. Ale Pan Jezus przez ilość tych rzeczy, która jest użyta w Biblii, pokazuje, to jest ważne. To jest ważne, to jest niesamowicie istotne. I tak naprawdę, kiedy mówimy o pieniądzach, to jest sprawa, która jest sprawą duchową. Tutaj nie chodzi o po prostu, że my mówimy o banknotach. Tu nie chodzi o to, że my mówimy o bogactwie. My mówimy o duchowych wartościach. My mówimy o czymś, pieniądze mają duchową wartość. Jeśli chcesz mi pokazać, na którym miejscu jest Bóg w twoim miejscu, to popatrz, na co wydajesz pieniądze i będziesz wiedział. Będziesz wiedział, na którym miejscu Bóg jest w twoim życiu, jeśli pokażesz, jak wydajesz pieniądze. Jeśli to jest 3% z twojego budżetu, to jest to, w jaki sposób błogosławisz ludzi, w jaki sposób błogosławisz Kościół, w jaki sposób błogosławisz pewne rzeczy, które dzieją się na świecie finansowo, to znaczy, że taki jest udział, takie jest zaangażowanie, twoje zaangażowanie w życie dla Jezusa i takie jest zaangażowanie, jeśli chodzi o priorytety w twoim życiu. Amen. I dzisiaj, kiedy będziemy mówić, ja dotknę wielu rzeczy, które będą konfrontujące, dlatego że kiedy Jezus mówił o pieniądzach, nadawał temu olbrzymie znaczenie, a z drugiej strony pokazywał, że one mają duchową wartość. Powiem wam niesamowitą historię, która wydarzyła się w moim życiu w tym tygodniu. Kiedy Sylwester był w tym tygodniu? W tym tygodniu. Zacząłem się zastanawiać, nawet się nie modliłem, ale zacząłem się zastanawiać i postanowiłem w moim sercu, że taką kwotę zamierzam poświęcić na budynek w tym roku. Że taką kwotę zamierzam poświęcić na budynek w tym roku. I kiedy sobie usiadłem i zacząłem to kalkulować, kiedy zacząłem o tym myśleć, to okazało się, że to będzie dla nas, patrząc logicznie, bardzo ciężki rok finansowo, patrząc na całą moją rodzinę. Znika nam jedno 500+, fajnie, że Tymek ma 18 lat. Świetnie, jesteśmy podekscytowani, ale znika nam 500+. Tak? A więc znika ci automatycznie 500 zł. Kiedy pomyślałem sobie, ile muszę dawać też miesięcznie, to wiedziałem, że mam do zakomunikowania mojej rodzinie jedną rzecz. To będzie ciężki rok finansowo. To będzie trudny rok. I dzieją się rzeczy następujące. Ola Doleczek, nasza księgowa, ona codziennie o godzinie 12, znaczy ja jakby ją motywuję, ona wysyła mi stany kont. Nie, że kto wpłacił, tylko rozumiecie, 700 miast, konto kościoła, jaka jest kwota. Ja patrzę nagle, że na koncie 700 miast jest więcej pieniędzy niż było wcześniej. A więc piszę do Oli, mówię, Ola, kto wpłacił na 700 miast? Po to, jak ludzie wpłacają ci pieniądze na przykład na 700 miast, to się ludziom dziękuję za to, że mógł podziękować. Ola mi przysyła skan jakby tego przelewu i tam jest tytuł przelewu. Dla Krysi i Sławka Jagieła. To były bardzo konkretne pieniądze. Kiedy ja zobaczyłem, jakie to są pieniądze, mówię, Boże, to jest absolutnie niesamowite. To jest naprawdę dużo pieniędzy. Ja wam celowo nie mówię, Ola tylko wie. Ja celowo nie mówię. Mówię, wow, takie pieniądze wpływają na nasze konto. Mówię, niesamowite. Jest Sylwester, jest 1 stycznia, jest 2 stycznia. Pytam Olę, żeby wysłała, proszę ją, żeby wysłała nam stany kont. Wysyła stany kont i jakby te pieniądze z tego konta 700 miast, jakby ona ich w ogóle nie wysłała, bo jakby stan konta wrócił do tego, co było w Sylwestra. Ja mówię, Ola, co się tutaj stało w ogóle? A więc pytam Oli, Ola mi wysyła znowu ten skan, a tam znowu dokładnie taka sama kwota, a moje nazwisko chyba nie było przekręcone w tym momencie, albo też było, dla Krysi i Sławka Jagieła. Kiedy te pieniądze wpłynęły na moje konto, mówię, Boże, jestem w szoku. Jest 2 stycznia i moje zobowiązanie odnośnie budynku jest spłacone. To nie było 200 zł. To były dla mnie to były duże pieniądze. To były duże pieniądze. I mówię, Boże, to jest niesamowite. I popatrzyłem na jedną rzecz. Decyzje, które my podejmujemy w naszym sercu, Bóg już wie, czy my będziemy wierni, czy nie będziemy wierni tej decyzji. Bóg już do tego się przyznaje. Bóg już do tego się przyznaje. I to, o czym ja dzisiaj chciałem mówić, kochani, nie dlatego, że dostałem kupę pieniędzy, to dlatego będę o tym mówił. Jasne, że mi się łatwo mówi o pieniądzach. Jest kilka obszarów w moim życiu, że czuję się luźno. Pieniądze są jednym z nich. Czuję się luźno, czuję się właściwie i myślę, że Bóg patrząc na moje życie chyba nie do końca ma się czego doczepić w tym temacie. Ja uwielbiam mówić o pieniądzach, ja uwielbiam zarządzać pieniędzmi, ja to uwielbiam. Może to jest trochę nawet więcej niż 15% mojego myślenia, ale uwielbiam o tym mówić. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 24 werset. Takie łagodne tłumaczenie. Jezus mówi tak, nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest niemożliwe. Tłumaczenie, to jest lepsze tłumaczenie Jakuba Wójka, bardzo stare tłumaczenie, mówi tak. Żaden sługa dwom panom służyć nie może, bo albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego miłować będzie, albo do jednego przystanie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu i mamonie, przez wielkie M, przez Bogu i mamonie służyć. Gdzie jest tutaj duchowa rzecz? O czym mówi Jezus? Jaki mamoń? To nie jest ten mamoń z rejsu. Moja żona ma ogólną tendencję. Trzustka, cukrzyca, wątroba. Kto oglądał rejs? Jak nie oglądałeś rejsu, to obejrzyj. Wiecie, kto to był mamon? Nie mamoń, tylko mamon. To był Bóg bogactwa w Kartaginie. To był Bóg bogactwa w Kartaginie. A więc, kiedy Jezus mówi, nie możesz służyć Bogu i mamonie, on mówi konkretnie o bożku, który nazywa się mamoną. On mówi konkretnie o bożku, który nazywa się mamoną. I to jest, i powiem wam, że to jest szokujące. To jest szokujące. Jezus mówi, nie możesz służyć Bogu i swojemu bogactwu. Wiecie, to nie jest kazanie dla ludzi, którzy mają dużo pieniędzy. To jest kazanie dla ludzi, którzy mają również mało pieniędzy. Dlatego, że to nie jest tak, że hojni ludzie to są bogaci ludzie, a że hojni ludzie to są biedni ludzie, a skąpi ludzie to są bogaci ludzie. Tak nie jest. Bogaci ludzie są bogaci dlatego, że Bóg widzi w ich głowie, mówię o chrześcijaństwie, Bóg widzi w ich umyśle, w ich sercu, On może ich błogosławić, ponieważ oni mądrze zarządzają. Jedna z trzech rzeczy, która decyduje o naszej wiarygodności, to jest to, jak zarządzasz pieniędzmi. A więc Pan Jezus mówi, albo służysz Bogu, albo służysz mamonie. Przez duże M. Możesz być tak pochłonięty zarabianiem pieniędzy, tak pochłonięty zarabianiem pieniędzy, tak pochłonięty zarabianiem pieniędzmi, że Bóg stanie się tylko dodatkiem do twojego życia. Bóg chce odkupić twoje pieniądze. Nie w sensie, że ci chce je zabrać, ale Bóg chce dokonać operacji na twoich finansach. Bóg chce dotknąć twojego serca, Bóg chce dotknąć twojego serca, aby sprawdzić, kto jest najważniejszy w twoim życiu. Powiem ci tak, jeśli martwisz się o przyszły rok finansowy, to myślę, że to jest czas pogadać z Panem Bogiem. Myślę, że to jest czas pogadać z Panem Bogiem i zacząć być bardziej hojnym. I zacząć być bardziej hojnym. Dlaczego temat pieniędzy jest tak istotny? Dlatego, że pieniądze i bogactwo posiadają charakterystykę Pana Boga. One posiadają charakterystykę Pana Boga. Zadam ci jeszcze bardziej konfrontujące pytanie. Kiedy ostatnio pobłogosławiłeś kogoś w taki sposób, że ta osoba była w szoku? Może nie podnoś ręki, bo stracisz błogosławieństwo. Zadaję ci luźne pytanie. Lubisz mieć urodziny? Lubisz? Wczoraj jechałem z Tymonem samochodem po moich rodziców. I Tymon miał 18, jak twoje dziecko ma 18 lat i zdało już egzamin na prawo jazdy, to wiedz, że coś się dzieje. Wiedz, że już najmłodszy nie jesteś. Już nie możesz się ubrać tylko w t-shirt. Już musisz się jakoś sensownie ubierać. Albo w dres. I Tymon mi mówi, tato, tyle i tyle pieniędzy dostałem na urodziny. Mówię, no okej, super, fajnie. Bardzo dużo. Ale mówi, najbardziej jestem w szoku, jak ta i ta osoba dała mi tyle pieniędzy. Ja mówię, stary, weź to oddaj tym ludziom, przecież to jest przegięcie. Przecież to jest przegięcie. Tyle pieniędzy dostałeś od ludzi. Ja mówię, ja wiem, jak wygląda ich życie finansowe. I Tymon nie wspominał o ludziach, którzy dali mu najwięcej, ale wspominał o ludziach, którzy dali mu dużo, patrząc na ich zarobki. Ja byłem, wiecie, kiedy ja się o tym dowiedziałem, ja się poczułem niesamowicie zainspirowany do tego, aby być hojnym. Dzisiaj rano dostałem prezent, pieniądze na prezent. To znowu byłem zszokowany, bo ktoś tam postanowił, że chce mi dać ileś tam pieniędzy na mój prezent urodzinowy. To mnie szokuje, takie rzeczy mnie szokują. Ale myślę, że czasami jesteśmy negatywnie zszokowani. Jesteś czasami negatywnie zszokowany? Są urodziny, chcesz prezent. Ja mam taką tendencję, że sprawdzam, ile są warte te prezenty. Ja wiem, że to jest niewłaściwe. Kto tak jeszcze robi? Okej, jeszcze jedna osoba. Źle panowie to o nas świadczy. I zawsze sprawdzam na Allegro, mówię, aha, czyli ja jestem dla ciebie cenny 19 zł. To jest moja relacja z tobą. Super. Mówię, zobaczymy, jak ty będziesz miał urodziny. Jak ta osoba ma urodziny, to ja chcę zrobić zupełnie odwrotnie. Chcę błogosławić o wiele więcej niż ona mi dała, bo to nie jest błogosławieństwo, niż to, jak ona mi dała. Ja chcę ciągle pokazywać, że służę Bogu, a nie mamonowi. Trudno powiedzieć mamon, lepiej mamoń, niż mamonowi. Pieniądze i bogactwo posiadają charakterystykę Boga. Po pierwsze, kochani, pieniądze obiecują ci bezpieczeństwo. Pieniądze i bogactwo obiecują ci bezpieczeństwo, tak? Kiedy będziesz miał pieniądze, no to będziesz czuł się bezpiecznie. Czyżby? Ja mam 41 lat i ja nie wiem, jak będzie wyglądał ZUS za 30 lat. Może się nagle okazać, że wszystko, co zbieram, zniknie. Może tak być? Może tak być. Może się okazać, że jeśli ja mam jakieś oszczędności w moim życiu, że jakiś bank zbankrutuje i nie będę miał pieniędzy. Jak bank zbankrutuje? Wiecie, że w 2008 był taki kryzys w Stanach Zjednoczonych, że większość banków zbankrutowała? Potężne banki zbankrutowały, cały system się załamał. Ostatnio oglądałem taki film, nazywa się Big Short. Nie ma polskiej nazwy. Film na temat kryzysu w roku 2008 w Stanach Zjednoczonych. I były pokazane fragmenty w tym filmie, dosłownie dokumentalne fragmenty, kiedy banki bankrutowały i pracownicy banków po prostu przychodzili w poniedziałek i szli do domu. Bo byli zwalniani. Ludzie mieszkali w namiotach na trawnikach. Totalne bankructwo. Cały system się załamał. Jeśli miałeś tam jakieś oszczędności, do widzenia. Nie było nic. Pieniądze to jest złudne, ale totalnie złudne. To jest złudna obietnica bezpieczeństwa. Ja powiem wam, może wszystko upaść. Mogę stracić wszystko, ale jest jedna rzecz, która się nie zmienia. Jezus Chrystus się nigdy nie zmienia. On jest ciągle taki sam. I choćby nie wiadomo, ile systemów się załamało, ja chcę lokować moje pieniądze na koncie, którego nikt nie dotknie. Ja chcę być człowiekiem, który chce dawać Panu Bogu tyle, ile to jest możliwe. Na ile Bóg mi pokazuje, ja chcę być wierny, ja chcę błogosławić, ja chcę, żeby to było moje życie. Pieniądze nie dadzą ci poczucia bezpieczeństwa, to jest złudne. To, że masz jakieś wiecie, powiedzcie sobie tak zupełnie szczerze. Gdyby dzisiaj zabrano ci oszczędności, jak byś się czuł? Goły i wesoły. Czułbyś się, że jesteś goły i wesoły, a z drugiej strony powiem ci, jak byś się czuł. Wołałbyś do Boga jak nigdy wcześniej. Niech bezpieczeństwo nie będzie ulokowane w twoim życiu w pieniądzach, bo to jest droga donikąd. Amen? Psalm 46, werset 2. Bóg jest naszym schronieniem, źródłem naszej siły. zawsze dostępną pomocą w trudnościach, dlatego nie straszne nam trzęsienia ziemi, ani ruch gór na dni potężnych mórz. Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody, góry przecież drżą, gdy On okaże moc. Bóg jest moim schronieniem. Dzieją się niesamowite rzeczy w naszym życiu, kiedy Bóg staje się twoim schronieniem. Odnośnie finansów, odnośnie twojego zbawienia, odnośnie twojej przyszłości, odnośnie twojego zdrowia. Bóg jest moim schronieniem. Bóg jest moim schronieniem. On jest miejscem bezpieczeństwa. On jest miejscem bezpieczeństwa. Wiecie, tamten rok, 2018, to był rok, kiedy umarło wielu ludzi. Znaczy wielu dla mnie, ponieważ ja wielu z tych ludzi znałem. Wiecie, jak to wyglądało? Oni po prostu pewnego dnia poszli do lekarza. I okazało się, że coś jest nie tak. Oni poszli na dodatkowe badania i te dodatkowe badania wymagały tego, że należy zrobić operację komuś. To jest prawdziwa historia, nie chcę używać nazwisk. I zrobiono operację tej kobiecie. I kiedy lekarze popatrzyli na każdy organ w jej wnętrzu, okazało się, że każdy organ jest zaatakowany nowotworem złośliwym. Ta osoba w ciągu miesiąca zmarła. Był koniec. Jaki jest plus? Że ona należała do Pana Boga. I nie pokładała swojego bezpieczeństwa w pieniądzach, w czymkolwiek, tylko pokładała swoją ufność w Jezusie Chrystusie, a więc ona jest zbawiona. I to jest piękne. Nie pokładaj swojego bezpieczeństwa w pieniądzach. To jest złudne. To jest złudne. Druga rzecz, druga cecha Pana Boga, to jest to, że myślisz, że pieniądze dadzą ci wolność. Pieniądze obiecują ci niesamowitą wolność, bo możesz sobie kupić, co chcesz. Okej. Okay. Ja mam kilku znajomych, którzy to są milionerzy. My wszyscy przy nich jesteśmy biedni. Naprawdę. To są ludzie, którzy by przyszli i kupili ten budynek, wysyłając jeden przelew. I zauważyłem jedną rzecz. Pomimo tego, że mają mnóstwo pieniędzy, to ja nie widzę, że to są ludzie, którzy są wolni. Oni sobie mogą kupić, co chcą. Wiecie, kiedy ja sobie kupiłem iPhone'a, byłem tak podekscytowany. Mówię, wow, jestem podekscytowany, to jest niesamowite. Ja mam iPhone'a, wow, byłem tak podjarany. 2 godziny. No później mi się to znudziło. Nudzi się nam wszystko, co możemy sobie kupić. To nie daje ci żadnej wolności. O, jak super było na wakacjach w Chorwacji. Super, wow, ekstra, wow. Było all inclusive, ekstra, świetnie. Wszystko. Kiedy ja mówię all inclusive, to niektórzy mówią, no tak do końca nie jest. Wszystko było super, ekstra, fajnie i tak dalej. No i co z tego? Co to zmieni w twoim życiu? Co z tego, że cię stać? Co z tego, że możesz sobie kupić wszystko? Jeśli twoje pieniądze nie przynoszą wiecznej wartości, jeśli one nie przynoszą wiecznej wartości, to one są tylko po to, abyś przetrwał. Ja pamiętam taki moment w historii tego kościoła, kiedy wydaliśmy na ewangelizację, to były lata temu, to było 8 tysięcy złotych. I nawróciła się jedna osoba. Cenna. Z drugiej strony, jak dzisiaj o tym myślę, każdy wie, o co chodzi i wie, o kogo chodzi. Bez przesady, jest teraz RODO, nie można unikać w ogóle, nie można używać imion ani nazwisk, nie można tak robić, także Łukasz, siedź spokojnie. Powiedzcie mi, czy 8 tysięcy złotych to jest naprawdę tak dużo, że mamy człowieka w kościele, który się nawrócił, który podał swoje życie Bogu i Bóg zaczął układać jego życie w inny sposób, niż to miało wyglądać? Że kiedy on umrze, to on będzie zbawiony. Czy 8 tysięcy to jest naprawdę dużo? Jezus zapłacił za niego największą cenę. Pieniądze nie dają ci wolności. Pieniądze to jest złudna obietnica wolności. Drugi list do Koryntian, 3:17. Pan bowiem jest duchem, a gdzie jest duch Pana, tam jest co? Tam jest wolność. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty mieszka w tobie i On przynosi ci wolność. I on przynosi ci wolność. Możesz być milionerem i możesz mieć raka. Możesz być milionerem, możesz być zniewolony kokainą. Nie mamy czasu, puściłbym wam filmik o milionerach, którzy zbankrutowali. Wiecie, że 60% graczy ligi NBA, najlepsza liga na świecie, gdzie przychodzisz i kontrakt to jest minimum $1 000 000 za rok. To jest minimum. 60% tych koszykarzy traci wszystko w momencie, kiedy kończą grę. Oni są bankrutami. Scottie Pippen, to jest takie urocze nazwisko, Scottie Pippen, jeden z lepszych graczy NBA w swoich latach, on stracił $120 milionów. Mike Tyson stał się totalnym bankrutem. Michael Jackson zostawił długi po sobie. To byli milionerzy, ale wolność. Oni sobie mogli kupić cokolwiek, ale to nie przyniosło wolności, o której mówił Jezus. Tam, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Jeśli możesz spać spokojnie, jeśli nie jesteś chory, jeśli nie boisz się śmierci, jeśli jest pokój w twoim sercu i nie boisz się o swoją przyszłość, tego nie jesteś w stanie kupić. Trzecia rzecz. Pieniądze dają ci pozorny autorytet i władzę. Prawdziwy autorytet i prawdziwą władzę daje ci Bóg. Amen? Po pierwsze, On sam jest autorytetem i mnie to cieszy, że cokolwiek się dzieje w moim życiu, On to widzi. A więc kiedy ja idę do lekarza, okazuje się, że mam raka, Bóg to widzi. I nie dzieje się w moim życiu nic, czego On nie widzi. Wiecie, Bóg nie działa w taki sposób, że dzieją się pewne rzeczy w twoim życiu i Bóg mówi, o mój ja. Wiecie, nie o mój Boże, o mój ja. Co tu się dzieje? Bóg nie mówi o mój ja, bo Bóg wszystko kontroluje. Wiecie, Bóg wie, kiedy się urodziłeś i Bóg wie, kiedy umrzesz. Kto z was się boi śmierci? Podnieś rękę do góry. Oprócz Michała. Nie? Wiecie, ja czasami już marzę o tym, żeby być z Bogiem. Szczególnie w trudnych momentach. Mówię, Boże, jestem gotowy. Weź mnie stąd. Ja jestem gotowy. I cokolwiek się dzieje w moim życiu, to jest taki totalny luz, bo Bóg jest autorytetem. Bóg ma władzę absolutnie nad wszystkim w moim życiu. On kontroluje. On wszystko kontroluje. Pieniądze dają ci... Ilu z was widziało takich ważnych ludzi, którzy myślą, że mają autorytet? Wiecie, jest coś takiego, co się nazywa kadencyjnością. Jesteś kimś przez 2, 3, 4 lata, a potem cię nie ma i później jesteś nikim. Ty myślisz, że masz wielki autorytet. Ty myślisz, że masz wielką władzę. Pieniądze dają ci pozornie wielki autorytet i wielką władzę. Bóg jest autorytetem i Bóg ma wielką władzę. Trzecia rzecz. Pieniądze pozornie dają ci wpływ, status i prestiż. Jest takie słowo, nazywa się prestiżowe. Ktoś zna to słowo? Że coś jest prestiżowe. Trzecie słowo w użyciu w języku polskim. Pierwsze jest dzban, drugie jest nie wiem jakie, a trzecie jest prestiżowe. I mój Filip używał go nagminnie, teraz chyba zapomniał. Jeśli coś mu się podobało, mówi, tata, to jest prestiżowe. Dziadek był prestiżowy. Dziadek się ubierał prestiżowo i był prestiżowy. A więc wpływ, status i prestiż. Pieniądze pozornie dają ci fałszywe poczucie bycia kimś ważnym, ponieważ posiadasz pieniądze. Nie jesteś kimś ważniejszym, jeśli posiadasz więcej pieniędzy. Wiecie, ludzie, którzy mieli olbrzymi wpływ na ten cały świat, to nie byli ludzie, którzy byli najbogatsi. To byli ludzie, którzy mieli content w swoim sercu, którzy mieli taką treść w swoim sercu, która pociągała innych. I można by wymieniać mnóstwo przykładów i pokazywać, że tu nie chodzi o to, ile ty masz pieniędzy. Dlatego, że historia uczy nas, że dzisiaj coś masz, a później tego nie masz. Jeśli twój wpływ i prestiż jest budowany w oparciu o to, co ty masz, no to wszystko zniknie, kiedy zbankrutujesz. Totalnie zniknie. Nie buduj swojego prestiżu, statutu w oparciu o to, co posiadasz. Księga Jeremiasza, 9 rozdział, 23 werset. Kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, że ja, Pan, okazuję łaskę, kieruję się na ziemi tym, co słuszne i sprawiedliwe, gdyż tym się rozkoszuje, oświadcza Pan. Bóg mówi, jeśli chcesz się chlubić, chlub się tym, że jesteś rozumny i wiesz o mnie. Wiecie, jeśli chodzi o mój status, jeśli chodzi o mój prestiż, to ja pamiętam, jak zaczynałem pracować w szkole, pamiętam moją pierwszą wypłatę, ona była szokująca. To było wiele lat temu. Wiele lat temu. Ta wypłata, kiedy wpłynęła na moje konto, zastanawiałem się, fajnie, fajnie. I co dalej? 568 zł. Wow. Tak se życie ułożę. Dzisiaj to jest dramat. Dzisiaj to jest dramat. Ale nie czułem się gorszy, a teraz nie czuję się lepszy, bo mam więcej niż 568. Nie czuję się lepszy. To, że mnie stać, to nie oznacza, że czuję się lepszy. Bóg, widzę, Bóg błogosławi moje życie, ale to nie powoduje, że ja się czuję lepszy. Wiecie, tak zupełnie szczerze, przez lata wołałem do Boga, jak się modliłem modlitwą Ojcze Nasz, ten cały system, o którym mówiłem, i tam jest na końcu chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I kiedy się modliłem w taki sposób, mówię, Boże, Ty wiesz, jakie ja mam pragnienie. Ty wiesz, jakie ja mam pragnienie. Mam chleb, mam co jeść, nie brakuje mi, ale ja chciałbym mieć dom. Ja chciałbym mieć dom. I modliłem się do Boga i kiedy Bóg milczy, kiedy Bóg nic nie mówi, jest trochę fragmentów w Biblii na temat domu. Ale Bóg nic do mnie nie mówił. Mówię, Boże, jeśli to jest Twoja wola, to daj mi dom. I później w mojej głowie zaczęły się pojawiać myśli, no a jeśli Ci nie dam, to co? A jeśli Ci nie dam, to co? I wtedy musiałem sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Czy ja służę Panu Bogu dlatego, żeby mieć pieniądze? Żeby mieć dom? Czy służę Panu Bogu po prostu z miłości do Niego? I dzisiaj mam totalne odpocznienie wraz z Krysią. Wiem, że Bóg nie chce dawać nam domu. Jak ja sobie rozmawiam z ludźmi, którzy mają kredyty, mówię, Panie, nigdy nie chcę, ja mam wolność finansową. Mam wolność finansową, nie mam żadnych kredytów, nikt mnie nie ściga, nikt mnie nie goni, mam totalną wolność. Nie muszę mieć domu. Jak sobie myślę, mój Tymon ma 18 lat, normalna kolej rzeczy jest taka, że moja córka też będzie miała 18 lat, normalna kolej rzeczy jest taka, że oni w perspektywie jakichś tam kilku lat wyfruną nam z domu i co? I ja jestem w moim własnym domu, kupiłem dom, spłacam kredyt i jestem ja na pierwszym piętrze, Krysia na parterze i Filip na drugim. I budujemy relacje poprzez komórki. Bez sensu. I jest pierwszy miesiąca i kredycik, i kredycik, i kredycik. Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. To, jak ciebie Bóg prowadzi, to nie oznacza, że Bóg mnie tak prowadzi. Ja wiem, ja odpoczywam w tym, że Bóg mówi, nie potrzebujesz. Bo ja nie służę Bogu dlatego, że jestem zdrowy, ani nie chcę służyć Bogu dlatego, że mam pieniądze, nie chcę służyć Bogu dlatego, bo mam dom. Ja służę Bogu, bo Go kocham. I nie obchodzi mnie to. Kochani, mnie to nie obchodzi, czy będę miał dużo. Ja nie służę Bogu dla pieniędzy. Naprawdę. Nie służę Bogu dla pieniędzy. Jeśli nie poukładamy sobie w naszym sercu, jednej rzeczy, że to wszystko, co tutaj mamy, co wszystko kupimy, to, co dzisiaj posiadamy, wiecie, to wszystko zniknie w ciągu chwili. Kiedy ty znikniesz z tego świata. Staniesz przed Bogiem i Bóg powie, no i co? Co zrobiłeś ze swoim życiem? No, popatrz na moje konta. Bóg mówi, no jestem pod wrażeniem. A teraz spójrz na moje. i takich cyfr jeszcze nie widziałeś. Bez sensu. Bóg jest Bogiem, który posiada wszelkie bogactwa. Kochani, nie możemy służyć Bogu i mamonowi. Nierealne. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Pierwszy list Tymoteusza, 6:10. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość czego? Pieniędzy. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wiele zgryzot. Ty zaś, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do niego masz powołanie, co potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. Paweł mówi do Tymoteusza, mówi: Tymoteuszu, jesteś młodym człowiekiem. Tymoteusz był młodym człowiekiem, mówi: słuchaj, miłość do pieniędzy cię zgubi. To cię zgubi. Widziałem wiele ludzi, którzy wpadli w miłość do pieniędzy i popłynęli. I oni totalnie popłynęli. Ale ty, Tymoteuszu, ty, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj, zabiegaj o sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, o miłość, o łagodność, o cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do niego masz powołanie. Paweł mówił jakby z zupełnie innej perspektywy. Paweł mówił z perspektywy nieba, z perspektywy życia wiecznego. Mówi: to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Wiecie, ludzie, na przykład Mahatma Gandhi, to był koleś, który wcale nie miał mnóstwo pieniędzy, a jednak o nim dzisiaj wspominamy. Matka Teresa z Kalkuty to nie była bogata kobieta, a jednak o niej dzisiaj wspominamy. Jezus Chrystus to nie był bogaty Bóg, człowiek na ziemi, a jednak dzisiaj o nim mówimy i Jego dzisiaj wielbimy. Albo służysz Bogu, albo służysz mamonie. Jeśli za tydzień przyjdziesz na to nabożeństwo, to Bóg cię tak skonfrontuje odnośnie finansów, jak skonfrontował wczoraj mnie. Bóg jest zainteresowany twoim portfelem. Bóg jest zainteresowany twoim sercem. Dietrich Bonhoeffer, wiecie, kto to był? To był niemiecki teolog, który nie zgadzał się z nazizmem i był uwięziony przez nazistów w więzieniu. Spędził wiele lat w więzieniu. I ciągle pozostał Bogu i powiedział taką rzecz. Nasze serca mają miejsce tylko na jedno całkowite oddanie i możemy przylegać tylko do jednego Pana. Nasze serca mają miejsce tylko na jedno całkowite oddanie i możemy przylegać tylko do jednego Pana. Innymi słowy, twojego serca nie da się podzielić na jedną pasję i drugą pasję, na jedno oddanie i drugie oddanie. Nasze serce jest niepodzielne. Powiem wam, ja kocham moją żonę, ja kocham moje dzieci. Ale moja miłość do nich w porównaniu do mojej miłości do Boga to są dwa różne światy. Bóg jest dla mnie najważniejszy. Nie moja żona, nie moje dzieci, Bóg jest dla mnie najważniejszy. Jeśli moja żona by mnie zostawiła, jeśli moja żona by odeszła do Boga, albo nie byłaby radykalna, jeśli chodzi o pójście za Bogiem, to nie zburzy mojego świata, ponieważ ja kocham Boga bardziej niż moją żonę. Ja od niej nie odejdę, bo ja jej obiecałem, ale ja kocham Boga bardziej niż moją żonę. Dlatego, że moje serce ma tylko jedno miejsce oddania i możesz przylegać tylko do jednego Pana, albo do mamona, albo do obietnic różnych, które mamy, które słyszymy medialnie. Albo mamy swój wizerunek sukcesu, albo mamy swój wizerunek, mój twoim Bogiem może być absolutnie wszystko. Możesz służyć tylko jednemu Bogu i jest miejsce w twoim sercu tylko dla jednego Boga. Bóg jest albo pierwszy w twoim życiu, albo go w ogóle nie ma. Albo go w ogóle nie ma. Amen. zrobiło się cicho. Chciałem zadać ci dzisiaj pytanie. Wiecie, my jesteśmy bardzo hojnym kościołem. My jesteśmy bardzo hojnym kościołem. To jest bardzo, bardzo hojny kościół. Czasami patrzę na te stany kont. Czasami to jest szaleństwo, w jaki sposób niektórzy z nas błogosławią kościół. Więc my generalnie jesteśmy bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo hojnym kościołem. I to chcę, żebyście wiedzieli. Ale być może Bóg mówi dzisiaj do twojego serca. Być może wiesz, że Panem stał się Mamon, a nie Bóg Izraela, a nie Jezus Chrystus. Jeśli tak jest w twoim życiu, jeśli tak jest w twoim życiu, jeśli wiesz, że coś się porobiło w twoim sercu, zrobię to. To proszę cię, żebyś wstał, aby mógł się modlić o ciebie, aby Bóg dotknął twojego serca. Aby Bóg poruszył twoje serce. Aby Bóg i tylko Bóg był twoim Panem. Abyś na nowo ustanowił, Bóg jest moim Panem. Wstań, jeśli to dotyczy ciebie, jeśli wiesz, że gdzieś się pogubiłeś. To wstań. Po prostu wstań. Okej. Okej. Wyobraźcie sobie, jaką trzeba mieć odwagę, żeby samemu stać. Jaką trzeba mieć odwagę? Czy twoim Bogiem, czy twoje serce, czy twój umysł przejmuje duch Mamony, czy przejmuje duch Jezusa Chrystusa? Wstań, jeśli potrzebujesz na nowo ulokować Boga we właściwym miejscu w twoim życiu. Okej. Pomodlimy się chwilę i zobaczymy, do kogo Bóg zacznie mówić. Duchu Święty, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się, abyś badał nasze serca, abyś dotykał naszych serc, abyś oczyszczał nasze serca, abyś Ty i tylko Ty był jedynym Bogiem, jedynym Panem i jedynym Królem. Panie, ja modlę się, abyś dotknął dzisiaj naszych serc, abyśmy mieli odwagę wstać i powiedzieć: Jezu, bądź najważniejszy w moim życiu. Jezu, bądź Panem ponad moim bogactwem, ponad moimi pieniędzmi. Jeśli wiesz, że potrzebujesz teraz wstać, to zachęcam cię do tego, abyś wstał. Jeśli Bóg przemówił do twojego serca, to zachęcam cię, abyś teraz wstał. To nie jest kwestia twojej zamożności, to jest kwestia twojego serca. Okej. Nie będziemy dalej czekać, pomodlimy się. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która wstała. Ja modlę się, abyś dotykał naszych serc. Ja modlę się, Boże, abyśmy nie byli ludźmi, Duchu Święty, którzy bardziej szukają, Panie, bogactwa, którzy bardziej szukają pieniędzy zamiast Ciebie. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś mówił do nas, abyś mówił do naszego życia, abyś mówił do naszych serc. Panie, ja modlę się o Twoje błogosławieństwo dla każdej tej osoby. Modlę się, abyś Ty na nowo stał się Bogiem numerem jeden. Abyś stał się najważniejszy, abyś przejął nasze życie. Duchu Święty, ja modlę się, aby to, co powiedział Dietrich Bonhoeffer, że jest tylko jedno miejsce oddania w naszym sercu, że możemy służyć tylko jednemu Bogu, ja modlę się, aby to się stało. Modlę się o to, Duchu Święty, dotykaj naszych serc, dotykaj naszego życia i błogosław nas i prowadź nas. I modlę się, Jezu, abyś błogosławił ten Kościół, abyś błogosławił ten Kościół finansowo odpowiednio do naszej hojności. Niech będzie uwielbione Twoje imię, niech będzie wywyższone i wychwalone Twoje imię. Amen.